Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek, 19 listopada, a mówimy to dzień dobry w składzie Wawrzyniec Szwaja, który audycję zrealizuje, Sławomir Orlik, który zasiada przy telefonach i ja, Janusz Wilczyński. Spędzimy razem najbliższą godzinę. Telefony do nas proszę bardzo, 510-37-36, to jest do studia, dwa aparaty, jeden Sławek Orlik i czujny 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Zimno się zrobiło, bezdomni szukają schronienia, również na klatkach schodowych, tam gdzie jest ciepło. No i telefon w sprawie bezdomnego w Stargardzie.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Stargardu, osiedla letniego. Od pół roku pod naszym balkonem przebywa bezdomny. Dzwoniłam do różnych instytucji, policji, straż miejskiej, ośrodka pomocy. Ta osoba jest mi znana. I wszyscy rozkładają ręce, że temu panu nic nie mogą zrobić, no ale zbliża się zima i powinien on opuścić to miejsce. On przebywa, swoje potrzeby fizjologiczne załatwia tutaj gdzieś na placu zabaw. Także proszę o interwencję. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia. Generalnie rzeczywiście to wolny kraj i wolni ludzie, ale jeżeli po pierwsze zagrażają sobie, a może po zerowe w takim razie zagrażają nam i czujemy się dyskomfortowo przy swojej własności, mając takiego lokatora, no to mamy prawo oczekiwać od służb interwencji. Zapytamy Straż Miejską w Stargardzie, co z tym fantem zamierza zrobić. I pan Daniel jest w sprawie śniegu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kierowca zawodowy z tej strony. Mówicie od kilku dni, że dzisiaj ma padać śnieg. No pada śnieg, kurde, wszystko się sprawdza. Jak zwykle, od kilku lat nasza drogówka zaskoczona, bo nie ma żadnej piaskarki, żeby w ogóle posypać. A już jadę od Szczecina w kierunku Myśli Boża, to już mamy jakieś pół centymetra śniegu na drodze.
I żadnej piaskarki pan nie spotkał,
i
może akurat się mijacie?
Nie widzę, tu są białe drogi już, znaczy no tu gdzie się jedzie na przykład są czarne, ale po środku już jest biało. Pola są białe. Żadnej piaskarki nie ma.
Świtem jeździli, taką mam informację z reżyserki, ale świt minął już dawno.
No, a śnieg? No mówię, no, zaryzykowałbym około centymetra już, kurde, na drodze. Co prawda, no jest rozjechany, kurde, to jest widać czarne, ale no, to się już robi, zaczyna robić niebezpieczne, nie?
Ostrożności, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. No i apel oczywiście do drogowców. Drogowcy, rano owszem, fajnie, że posypaliście, ale trzeba to na bieżąco także uzupełniać, te wasze wyjazdy, żeby w grafiku się zgadzało, ale nie tylko w grafiku. Najważniejsze jest to, co jest na drodze, a ta droga powinna być w miarę szybko odśnieżona czy też odlodzona. 12.09, rzeczywiście ta zima, kto jeździ czasem w stronę chociażby Szczecinka, Czaplinka, wie, że tam zima jest o wiele bardziej sroga i dolegliwa i tam rzeczywiście drogowcy szczególnie powinni skupić swoje działania, ale i u nas czasem też się przydadzą. Ciekawe, jak to dzisiaj będzie wyglądało, ale patrząc na temperatury, to wygląda na to, że to będzie szybko topniało. Tak jak powiedziałem, jesień w odwrocie, zima łapie przyczółki, ale do tej kalendarzowej jeszcze trochę, jeszcze miesiąc nam pozostał. Z wąsem zresztą. O czym dzisiaj w programie? Dzisiaj będzie odpowiedź w sprawie parkingu przy centrum handlowym Molo. Otóż słuchacz skarży się, że jest tam wydawany darmowy bilet na 3 godziny i nawet gdy staniemy na minut 15, a potem znów wjeżdżamy na ten parking, czyli wracamy po jakimś czasie, to w tym samym dniu już za darmo nie zaparkujemy. Co na to zarząd tego centrum handlowego? Będzie także o tym, że jest kolejny ważny krok w sprawie zachodniego drogowego obejścia Szczecina z tunelem o długości 5 km włącznie. Jaki to krok? Kiedy rozpoczną się prace? O tym będziemy rozmawiali w dzisiejszym programie. Czas reakcji już za kilka minut. Zapytamy także o to, czy procedury policji, o ile takie są, zadziałały w przypadku przesyłki do naszego słuchacza z gminy Kamień Pomorski. Słuchacz uważa, że procedur żadnych nie było. Policja uważa, co innego, że procedury było i że wszystko były i wszystko zależy od oceny funkcjonariuszy, którzy przyjadą na miejsce, a słuchacz odebrał właśnie podejrzaną przesyłkę. Dzisiaj opinia byłego funkcjonariusza policji, który, no wiadomo, nie jest teraz związany z tą służbą, więc może mówić, co myśli. O 12.30 będzie o modzie na naszego najpiękniejszego grzyba, ale rzekomo trującego. Chodzi o muchomora czerwonego. W internecie pełno jest ogłoszeń o różnych nalewkach, różnych wyciągach z tego muchomora. Podobno mają właściwości lecznicze, ale mają także w sobie substancje psychoaktywne. I główny inspektor sanitarny chce zakazać tych substancji, które są w muchomorze. Chce, żeby były bardzo wysokie kary za tych, którzy rozprowadzają tego typu specyfiki. Dotąd wydawałoby się, że trujące. Ale jak sięgam do annałów, to okazuje się, że w medycynie ludowej ten muchomor czerwony występował już od wielu lat. Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z korzystaniem z substancji zawartych w muchomorze czerwonym? O tym rozmowa około 12.30, a o 12.45, jako że zima puka do naszych drzwi, porozmawiamy o dokarmianiu ptaków. Czy już dokarmiać i czym dokarmiać? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz będzie notatnik kategoryzujący. Otóż będzie nasz słuchacz podawał kategorie kupujących bilet w komunikacji miejskiej przez aplikację Mobilet. Okazuje się, że są różne rodzaje kupowania i różne rodzaje korzystania z aplikacji, tak żeby jak najmniej stracić, a jak najdalej pojechać.
Dzień dobry, dzwonię w sprawie Mobiletu. Szczeciński pasażer komunikacji miejskiej dzieli się na kilka kategorii. Pierwsza kategoria jest taka, że w ogóle nie kasuje biletu i liczy na to, że się uda. No i często mu się udaje, bo tych kontrolerów jest jak na lekarstwo. Druga kategoria jest taka, że kasuje od razu albo nawet przed wejściem do... Zbliża się autobus czy tramwaj, pyk, bilecik czy na mobilecie, czy od razu wchodzi, od razu kasuje. Trzecia kategoria jest taka, że na przykład brakuje mu minuty, dwóch, więc czeka, przejeżdża ten jeden przystanek, bo akurat tyle mu brakowało, żeby te 15 minut mieć i kasuje po tym jednym przystanku. I czwarta kategoria jest taka, że pasażer, cwaniak, siedzi sobie z palcem przy przycisku kup i czeka tylko, aż pojawi się kontroler i w momencie, jak zobaczy kontrolera, może to być przy ostatnim przystanku na przykład, naciska, że kupił bilet. I udaję cwaniaka. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Zapisałem. No rzeczywiście, rzeczywistość przynosi nam tyle propozycji i możliwości, gdy chodzi o korzystanie z aplikacji i kupowania biletu przez internet, że ho, ho. A zgadza się, tych kontrolerów jest jak na lekarstwo i ciągle za mało. Jeżeli mamy dosyć miejskiej komunikacji, to możemy wsiąść do własnego samochodu i pojechać na parking na ulicę Jaśminową, ale łatwo nie będzie.
Dzień dobry, mieszkanka Prawobrzeża. Ja bym chciała poruszyć kwestię parkowania na parkingu przy Jaśminowej. Codziennie tam parkuję rano i to, co tam się dzieje, to przechodzi wszelkie pojęcie. Parking został ograniczony ze względu na trwającą obok inwestycję. Samochody parkują po jednej i drugiej stronie, a pomiędzy tymi samochodami na środku parkują inni, inteligentni kierowcy, którzy ograniczają wyjazd i przejazd tego parkingu. Samochody zaparkowane nie mogą wyjechać. Pomiędzy tymi samochodami trzeba robić alpejskie kombinacje, żeby dojechać do wyjazdu. Jest wszystko tak na ścisk poupychane, a dalej parking jest dość długi, jest dużo miejsc przy końcu, tylko że wszyscy wolą wysiąść pod samym wejściem. Ciężko stanąć po boku dalej, żeby zaparkować. Trudno wyjechać z tego parkingu, zarówno i wjechać na niego, jak i wyjechać. Najlepiej to wieczorem, jak się ściemni po 20, kiedy już jest mniej samochodów, ale i tak trzeba robić różne manewry, żeby pomijać samochody, nie zahaczyć innych albo nie uszkodzić swojego. Czy nie można na przykład na środku postawić jakichś pachołków czy coś i zastawić, żeby nie parkować w ten sposób? Samochody są różnej wielkości. Jeśli ktoś staje i chce wyjechać, obok za chwilę ma na środku kolejny samochód, a przed nim stoi dosyć większy czy dłuższy samochód. Naprawdę trzeba się nieźle nagimnastykować. Kolejna kwestia to również dotyczy tego parkingu. Czy na nim w końcu może być zamontowane jakieś oświetlenie? Tam jest czarno i ciemno i wieczorem po zmroku, teraz kiedy robi się dużo szybciej ciemno, dojście tam do samochodu, naprawdę raz, że trzeba mieć, nie wiem, ze sobą latarkę albo świecić sobie telefonem, a dwa, też jest, mówię, w miarę to niebezpieczne, bo nie widać, co tam się dzieje. Bardzo proszę o jakieś interwencje, zainteresowanie się tym tematem. Dziękuję.
Dziękujemy, przekażemy pani sygnał Straży Miejskiej w Szczecinie, no i miejmy nadzieję, że będzie apel, przynajmniej, jeżeli nie poważniejsze środki, do rozsądku i kultury kierowców, tak, żeby parkować w sposób niezagrażający innym i nieutrudniający ruchu. 15 minut po godzinie 12, za chwilę dobre informacje dotyczące zachodniego drogowego obejścia Szczecina, ale najpierw bardziej bieżące sprawy związane z atakiem zimy. Przy naszym telefonie pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy państwa zima zaskoczyła, czy jeżdżą piaskarki, czy jest gdzieś posypywanie, czy odbyło się tylko rano, bo mamy telefon z naszego regionu, że słabo to obecnie wygląda.
Nie, no do zimy jesteśmy przygotowani, zresztą już wykonywaliśmy działania zimowego utrzymania na początku listopada, gdy temperatury, w szczególności na wschodzie województwa, były około zera bądź poniżej w nocy i była duża wilgotność, także przed tym dzisiejszym atakiem zimy wysypaliśmy już do nasze drogi w krajowe województwie zachodniopomorskim 280 ton soli, a obecnie ten sprzęt też jest dysponowany i wysyłany w rejonie Szczecina, Lipian na S3, drogę numer 31, autostradę A6, także tu półsolarki są wysyłane po to, aby przede wszystkim wykonywać posypywanie solą drogową, tak aby zabezpieczyć nawierzchnię w jak największym możliwym stopniu przed powstaniem śliskości. Natomiast zgodnie z prognozami nie mamy mieć w najbliższym czasie dużych temperatur ujemnych, także no wygląda na to, że raczej ten obecny opad śniegu to jest takie pierwsze uderzenie, natomiast no raczej ten śnieg z nami nie powinien zostać.
A czy wśród tych dróg, które są posypywane i odśnieżane, jest droga krajowa numer 20?
Też te działania również będą prowadzone na drodze krajowej numer 20, wszystko w zależności od potrzeb. Tu są te wyjazdy dokonywane. Także obecnie też sprzęt pracuje w rejonie w Nowogardzie i w rejonie w Stargardu również sukcesywnie jest dysponowany w zależności od potrzeb.
W przypadku dróg krajowych, jaki państwo macie czas od opadu śniegu czy pojawienia się lodu na nawierzchni do doprowadzenia tej drogi do albo nawierzchni czarnej, albo no, gdzie przyczepność jest lepsza niż w trakcie opadów?
Czy no drogi mamy utrzymywane w dwóch standardach, pierwszym i drugim. Te czasy reakcji są czasy usunięcia od momentu ustania opadów, bo to się liczy. Nasz jakby sprzęt jest dysponowany w trybie ciągłym. Jeżeli są opady, to sprzęt i tak pracuje cały czas, natomiast kwestia dotrzymania standardu jest związana z usunięciem występowania śliskości, w zależności od zjawiska, to jest około, można przyjąć, 4 godzin od momentu ustania opadów. Natomiast w standardzie drugim jest dopuszczalne występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu nieutrudniającej poruszanie się, ale i tak staramy się do tego nie dopuszczać i prowadzić tak te działania, aby jak najszybciej ta nawierzchnia była czarna, mokra, ale w momencie, gdy pada śnieg, gdy występują te opady, no to nie ma fizycznie takiej możliwości, aby nawierzchnia była czarna, mokra, abyśmy mieli idealne warunki do jazdy. Dlatego tu apel jak zawsze o rozwagę, ostrożność, dostosowywanie prędkości do warunków. No tym bardziej, że mamy teraz do czynienia z pierwszym takim, można powiedzieć, atakiem zimy w naszym regionie.
No i dołączamy się do tego apelu. apelu i mamy nadzieję, że Państwo będziecie trzymali rękę na pulsie. A teraz wracamy do trzymania ręki na pulsie, jeżeli chodzi o pomoc łabędziom. Posłuchajmy telefonu sprzed kilku dni.
Dzień dobry, tu Piotr. Dzwonię z drogi S6, a dokładnie z miejsca MOP Wyszogóra w kierunku na Koszalin. Za tym MOP-em Wyszogóra po prawej stronie w kierunku na Koszalin oczywiście jest odstojnik taki na wodę deszczową, gdzie jest łabędzica razem z małym łabędziem tegorocznym. Już sam obserwowałem kilka razy, jak próbowała się wydostać tam z tego jeziorka, ale za każdym razem to młode nie daje rady wystartować ze względu na płot otaczający to wszystko. Czy można by prosić o jakąś drobną interwencję gdzieś tam do służb drogowych, bo próbowałem się dodzwonić, no to jak nie za bardzo chcieli przyjąć to zgłoszenie, mówią, że naturalnie ona sobie sama odfrunie, ale na pewno jest widać, że ona ma problem z tym. Idzie już zima, śnieg, żeby mogła się wydostać razem z tym młodym z tego jeziorka. MOP Wyszogóra po prawej stronie w kierunku na Koszalin za MOP-em Wyszogóra. Dziękuję.
MOP Wyszogóra, pan Mateusz Grzeszczuk. Czy była interwencja, czy trzeba było pomóc łabędziom?
Znaczy po tym sygnale w piątek miniony tu pracownik utrzymania udał się tam na miejsce i rzeczywiście tam były te łabędzie w tym zbiorniku retencyjnym. No one znajdowały się tam, pływały, nie dawały się też przepłoszyć. Natomiast tak, aby umożliwić im wyjście, została na pewien czas otwarta brama, która prowadziła do tego zbiornika. No i następnie po kilku godzinach już tych łabędzi tam podczas kolejnej wizyty tam już pracownicy nie stwierdzili, także łabędzie musiały tu po prostu opuścić obszar tego zbiornika.
Ciekawe, czy pieszo, czy lecąc, ale miały otwartą bramę, więc cieszymy się, że udało się sytuację
rozwiązać. Być może w jeden albo w drugi sposób, natomiast no tu problem zostały jak najbardziej już rozwiązane.
Lotem bliżej, wiadomo, no ale nie wiadomo, co zrobiły łabędzie. I ostatnia sprawa, ale wydaje się bardzo, bardzo ważna. Informacja z 30 września ze strony gov.pl. Kluczowy krok dla zachodniej obwodnicy Szczecina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do Wojewody Zachodniopomorskiego. Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Wniosek ten dotyczy wszystkich trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 48,9 km. Skala tego przedsięwzięcia jest naprawdę ogromna. Blisko 50 km drogi ekspresowej, w tym najdłuższy tunel w Polsce pod Odrą o długości 5 km. Będzie to tunel dwunawowy. W każdej nawie będzie dwupasmowa jezdnia. Tak jak powiedziałem, panie Mateuszu, to jest informacja z 30 września, ale znalazłem na rządowej stronie e-zamówienia taką oto informację, że właśnie jeżeli chodzi o S6, zachodnie drogowe obejście Szczecina, odcinek Kołbaskowo-Dołuje, Dołuje-Police i Police-Goleniów, jest to właśnie zamieszczone na tej rządowej stronie e-zamówienia. Co to oznacza? Tutaj są gigantyczne zresztą kwoty na te odcinki dróg, sięgające miliardów złotych, jeżeli nie milionów. Proszę powiedzieć, czy to jest jakiś ważny etap właśnie, że to się pojawiło na tej rządowej stronie e-zamówień?
My tak jak w momencie składania wniosku z RID informowaliśmy, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy planujemy ogłosić przetarg na realizację tej inwestycji. No i obecnie się do tego przygotowujemy, są opracowywane dokumenty, specyfikacje, to wszystko, co jest niezbędne do tego, aby taki przetarg ogłosić. No i tu, aby być również w gotowości, jeżeli się uda te dokumenty zatwierdzić jeszcze przed końcem tego roku. Została wprowadzona taka aktualizacja w planie zamówień publicznych, ponieważ jesteśmy zobowiązani do bieżącego aktualizowania tego planu i muszą te zadania się tam znajdować, bo bez wpisania do planu nie możemy ogłosić przetargu, także jest to taka czynność administracyjna, natomiast służąca temu, aby ten przetarg mógł zostać ogłoszony możliwie jak najszybciej. szybciej, bo jeżeli te dokumenty będziemy mieli zatwierdzone, no to wówczas będziemy być może jeszcze przed końcem tego roku ten przetarg ogłaszać. Chcieliśmy być na to gotowi, dlatego ta aktualizacja planu zamówień. Natomiast co do konkretnej daty, no to jeszcze jest za wcześnie, bo tu cały czas prace trwają. Trwają też działania związane z uzyskiwaniem decyzji z RIT. To postępowanie zostało wszczęte. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko. Już też jest prowadzona analiza raportu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Także tu te wszystkie działania związane z zachodnią obwodnicą idą płynnie. No i chcemy możliwie jak najszybciej ten przetarg ogłosić. Te trzy przetargi na te odcinki, w tym ten największy też, zarówno jeżeli chodzi o długość i wartość, czyli odcinek Police Goleniów z tunelem pod Odrą.
No i pytanie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to kiedy mielibyśmy skorzystać z tej nowej drogi?
Te terminy realizacyjne, one będą różne w zależności od danego odcinka.
To ten ostateczny.
Ponieważ tak, mamy to odcinki drogowe, czyli do Polic obecnie szacujemy, że od Kołbaskowa do Polic pojedziemy w 2029 roku, natomiast odcinkiem tunelowym w 2031 roku, ponieważ to drążenie tunelu będzie musiało potrwać odpowiedni czas, stąd czas realizacji tego fragmentu tunelowego jest dłuższy niż odcinków drogowych.
Dziękuję bardzo za te informacje. Pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
No a jeszcze dodam, że nowa droga będzie miała szczególne znaczenie nie tylko dla Polic, ale dla mieszkańców Szczecina, szczególnie północnych dzielnic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km, a po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. I teraz zmieniamy temat. 12:27. Przy naszym telefonie pan Maciej Karczyński, były funkcjonariusz policji, były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie rzeczniku, przypomnijmy opowieść pana Józefa sprzed kilku dni na naszej antenie. Chodzi o przesyłkę, pan Józef jej nie zamawiał. Proszę posłuchać, co powiedział.
Przyjechali policjantka i policjant, poinformowali, żeby na drugi raz nie przyjmować jakiejś takiej podejrzanej przesyłki. Obejrzeli i kazali to wyrzucić na śmietnik, nie sprawdzając, co zawiera, tylko macali, co może być tam. Miałem zamiar to wyrzucić, ale coś mnie tknęło. Zamazałem swoje dane adresowe, ale przedtem zrobiłem fotografię telefonem komórkowym i zaniosłem to na ogród. Ale w Kamieniu Pomorskim 13 listopada i spotkałem kolegę, który jest prawnikiem, nie? I opowiedziałem całą historię tej paczki, nie? Był bardzo zdziwiony. Mówi to, idź, mówię, na komendę straży pożarnej w Kamieniu, nie? Do państwowej. Oni tam poradzą, co zrobić. No, chłopaki tam poradzili, żeby przyjechać do domu, zadzwonić na 112. Zadzwoniłem na 112. Operator odpowiedział, że sprawa jest to policja. I więc w godzinach porannych zgłosiłem do dyżurnego. Przyjechało dwóch policjantów. Wskazałem miejsce, gdzie leży ta paczka i pytali się, czy mogą otworzyć przy mnie, nie? I poprosili, żeby ja przy tym był. Ja, jak się zabrali do rezerwania tej folii, odeszłem na bok i stałem z wiatrem. Byłem przerażony, że policjanci bez żadnego zabezpieczenia rozerwali opakowanie, po prostu ryzykowali, bo nie wiedzieli, co, z czym mają do czynienia. No moje pytanie, jak oni to sprawdzili, co tam było? Powiedzieli, jakiś tam proszek, może gum było, a ja wiem, że taka procedura jest, że powinno jakąś skrzynką przyjechać, zabezpieczyć, ewentualnie sanepid i straż pożarna, czy strażak w takim umundurowaniu do akcji chemicznej.
Jest czy nie ma procedury? Zanim oddam panu głos, panie Macieju, jeszcze wypowiedź pani Katarzyny Jasion z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.
Na miejsce udał się dzielnicowy, poinformował mężczyznę, że może ją zwrócić albo po prostu odesłać do nadawcy. Ponownie pan zadzwonił 14 listopada, z tego co widziałam w systemach. Ponownie poinformował, że taką przesyłkę, tą, którą odebrał pierwotnie, nadal posiada i co on ma z tym zrobić. Na miejsce skierowano patrol policji. Policjanci, którzy przybyli do miejsca zamieszkania, oczywiście wstępnie rozpytali pana na okoliczność, czy co do tej paczki, czy otrzymywał jakieś groźby, czy ktoś niepokojącego może znajdować się w takiej tej kopercie. I po rozpytaniu podjęli czynności otwarcia tej koperty. W środku, to o dziwo, tutaj też usłyszałam na antenie, pan twierdzi, że znajdował się tam biały proszek, natomiast muszę to zdementować, gdyż w przezroczystym worku strunowym znajdowała się ziemia wraz z odchodami. Oczywiście każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Jeżeli właśnie wcześniej wystąpiły groźby i u osoby występuje uzasadnione podejrzenie, że jakieś grozi niebezpieczeństwo, to wtedy sprawa ma inny kaliber. Inaczej podchodzimy do takiego zdarzenia. Natomiast jeżeli właśnie otrzymujemy paczkę, której nie zamawialiśmy, no to najprościej jest taką paczkę po prostu nie odbierać, przekazać kurierowi, a jeżeli właśnie została wrzucona do skrzynki pocztowej, no to przekazać ją listonoszowi lub odnieść do najbliższej placówki.
I pan Maciej Karczyński, były funkcjonariusz policji, były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy pana zdaniem policja zachowała się tutaj profesjonalnie i słuchacz nie ma racji?
Znaczy myślę, że najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. To jest, myślę, w tej rozmowie całe clue. Natomiast no, słuchając pana, potem policji, no musimy sami wyciągnąć wnioski. Proszę pamiętać, że w takich sytuacjach, kiedy dostajemy taką paczkę, nie należy jej przede wszystkim dotykać, otwierać. Ale nawet jeżeli już to zrobimy, to jest taka procedura, która powinna nas obowiązywać, którą powinniśmy znać. Najważniejszą rzeczą to przede wszystkim zadzwonić na 112 i poinformować o tym, że dostaliśmy taką paczkę, która wzbudza nasze podejrzenie, że może coś się nam...
Słuchacz zadzwonił i policjanci przy nim otworzyli tę paczkę, nie przejęli się zbytnio.
Nie wiem, czy policjanci mieli przeszkolenie z pirotechniki, czy byli przygotowani...
Tak, zabezpieczenia pirotechnicznego.
Ale sądząc z tego, że byli przysłani na miejsce w ramach udzielonej informacji, więc pewnie tak, policjanci musieli sobie zdawać sprawę z tego, gdzie jadą i po co jadą, więc tutaj też chciałbym, żeby jednak trochę zaufać tej policji. I tak jak powiedziałem, najważniejsze, że się nikomu nie stało. Natomiast proszę pamiętać, że w takich sytuacjach, kiedy takie paczki są, to trzeba po pierwsze, jeżeli już ją przyjęliśmy, zadzwonić na 112, jeżeli mamy jakieś podejrzenie, że coś może być z niej złego, to nie przemieszczać jej. Są takie procedury, że można zawinąć jeden worek foliowy gruby, następnie umyć ręce, następnie kolejny worek foliowy jeszcze raz zamieścić, zamknąć wtedy pomieszczenie, przedostać się do innego i czekać na przyjazd służb, które podejmą stosowne kroki. Natomiast jeżeli ma to podejrzenie, może być to materiał wybuchowy, to nie można tego dotykać, nie można tego przenosić. Natychmiast należy opuścić to pomieszczenie, poinformować inne osoby i również przede wszystkim służby. Więc ta sytuacja, którą tutaj nam Państwo przedstawiacie, no ma charakter raczej, że jednak ta policja gdzieś oceniała cały czas to, co dzieje. Być może wygląda to faktycznie troszeczkę na nieprofesjonalne. No trudno mi ocenić z pozycji teraz słuchacza.
No tak wygląda, panie Macieju, no bo jeżeli policja przez telefon mówi panu, żeby wyrzucił tę paczkę, no to...
Nie, no tak nie to... powinna. To jeżeli tak powiedziano, to tak nie powinno być. Natomiast ja nie wiem, czy tak powiedziała policja, bo policja ma nagrania i do tych nagrań można wrócić i wtedy stwierdzić, czy ten dyżurny faktycznie tak powiedział. No nie wydaje mi się do końca, że tak powiedział. A jeżeli tak powiedział, no to powinien być ukarany za to, bo wie pan, tu się akurat nic nie stało. A jak się komuś coś stanie, to potem będzie za późno. Wszyscy będziemy mieli takiego zwanego kaca moralnego, przepraszam za ten kolokwializm, ale takie poczucie, że mogliśmy coś zrobić lepiej. Ja zawsze mówiłem policjantom, żeby zrobili taką interwencję, jakby sami chcieli ją odebrać od osoby, od której zgłaszają do niej, prawda? Więc też policja musi sobie zdawać sprawę, że ta osoba szuka pomocy, tak? Dzwoniąc na policję.
No i właśnie, utraciła zaufanie do funkcjonariusza, bo mówi ten pan, że odszedł daleko, jak zobaczył, że policjanci zaczynają tę paczkę przy nim otwierać. No to też no, takie
nie
zachowanie.
Chciałbym tutaj deprecjonizować też działań policji, ponieważ nie wiem, być może mieli przeszkolenie pirotechniczne, być może po wysłuchaniu pana relacji, być może tak jak to mówiła rzeczniczka, że nie było jakichś zagrożeń o jakimś zemście, jakimś możliwym faktycznie podłużeniu substancji trującej. No policjanci w takich realiach codzienności pracują. Natomiast są procedury, tak jak powiedziałem, no trzeba być bardzo uważnym. Tym bardziej, że my w czasach zagrożeń terrorystycznych, czasach wojny za naszą granicą i sytuacji, które mogą powodować różnego rodzaju zagrożenia. To jest określone proceduralnie.
I w tym kontekście właśnie, panie Macieju, postanowiliśmy wrócić do tego tematu. Bardzo panu dziękuję za opinię. Polecamy się na przyszłość. Pan Maciej Karczyński, były funkcjonariusz policji, były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ważne jest, żebyśmy i my się zachowywali przezornie, ale i funkcjonariusze policji, bo to jest kwestia i bezpieczeństwa, i wizerunku tej służby. Tyle na ten temat, a teraz będzie o Much o Morze Czerwonym. To chyba najpiękniejszy nasz grzyb. No i we wszystkich atlasach grzybów czytamy, że muchomor czerwony jest grzybem trującym. A okazuje się, że nie dla wszystkich. W ostatnich dniach publikatory, media informują o tym, że na różnych portalach można kupować, a to nalewki, a to jakieś maści na bazie wyciągów z muchomora. Podobno także są osoby zainteresowane muchomorem jako środkiem, który zawiera substancje psychoaktywne, zmieniające nasz stan świadomości. I nawet jest plan, żeby kara sięgała 1 000 000 złotych, która grozi za handel muchomorem czerwonym. Do tego dąży główny inspektor sanitarny, który o tym poinformował. Dodał, że 2 substancje zawarte w tym grzybie, muscymol i kwas ibotenowy, zostały uznane za stwarzające zagrożenie dla zdrowia. Przy naszym telefonie pan dr Eryk Matuszkiewicz, specjalista toksykologii klinicznej ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Panie doktorze, rzeczywiście muchomor sromotnikowy nie jest grzybem trującym, ale jest groźnym dla naszego zdrowia, tak to można ująć?
Można powiedzieć, że jest grzybem niejadalnym, czyli nie powinniśmy go jeść, gdyż jeśli zjemy, oczywiście z tego powodu nie umrzemy, bo nie jest trujący w tym kontekście, natomiast będziemy czuć się źle. Natomiast ma w sobie substancje, o których pan redaktor mówił, które wpływają na naszą psychikę, świadomość, zmieniają je. I głębokość tych zmian, intensywność i długość ich działania, no to pozostają trochę pozostawia niewiadomą, jak to będzie przebiegać, jak bardzo. Także tu niebezpieczeństwo jest w moim przekonaniu bardziej z tej strony, niż gdybyśmy powiedzmy zjedli i dali bólu.
Pan doktor w swojej praktyce klinicznej spotkał się z pacjentami, którzy zjedli substancje bądź samego muchomora sromotnikowego. Zdarzało się to? Nie sromotnikowego, tylko czerwonego.
Czerwonego. Tak, panie redaktorze, kilku pacjentów pamiętam, którzy właśnie postanowili zjeść kapelusz tego grzyba, wysuszony, i z powodów halucynozy, czyli pobudzenia, nielogicznego kontaktu, lęków, bełkotliwej mowy, trudności w nawiązaniu jakiegoś racjonalnego i rzeczowego kontaktu, zostali przywiezieni tutaj, wymagali pobytu w szpitalu, podawania leków, usuwania poprzez oczywiście zmoczem, bo to jest droga eliminacji, nawadniania kroplówkami, usuwania, no, opieki nad tymi pacjentami, wyciszenie objawów lekami uspokajającymi, no i monitorowanie stanu. Wracali do pełnej formy, oczywiście, że tak, natomiast zawsze pod tym kryło się już akurat w tych przypadkach uzależnienie i wcześniejsze korzystanie nie tylko z tego rodzaju substancji.
Czy prawdą jest, że ten muchomor czerwony był w obrocie w tak zwanej medycynie ludowej od setek lat i na jakie przypadłości, jeżeli tak jest?
Ja słyszę, panie redaktorze, tylko z tego, co mówią naturoterapeuci, że rzeczywiście zalecają go gdzieś w przypadku bólów stawów, różnego rodzaju dolegliwości bólowych. On był stosowany tak naprawdę po to, żeby tępić muchy. Zresztą taka nazwa jego jest muchomor. Niektórzy mówią muchomór, czyli powodujący pomór much. Jeżeli mucha usiadła na takim grzybie i zjadła te substancje, takie działanie było na jej układ nerwowy, że po prostu dochodziło do jego, ja powiem, inaktywacji i ta mucha po prostu tutaj już zakończyła swoje życie. Natomiast w oficjalnej medycynie nie ma i nie było miejsca dla tego rodzaju substancji, organizmów, bo one nie zawierają de facto niczego, bez czego nie moglibyśmy się obyć. Tam poza wspomnianymi kwasem ibotenowym, muscymolem, naprawdę nie ma nic intrygującego i nic leczniczego.
Główny inspektor sanitarny ma nadzieję, że w ciągu 2-3 miesięcy minister zdrowia podejmie decyzję o wpisaniu substancji zawartych w muchomorze czerwonym do rozporządzenia. Wtedy obrót tymi produktami będzie ścigany przez policję, ale produkty z ekstraktem z muchomora czerwonego, takie jak maści, kremy, wywary czy nalewki, są niebezpieczne dla zdrowia i zakazane. Zdecydowanie podpisuje się pan pod takim zakazem?
Ja myślę, że tak, że trzeba po prostu ostrzegać społeczeństwo, mówić o tym, jakie zagrożenie niesie, bo w halucynozie najniebezpieczniejszy, w tym pobudzeniu najniebezpieczniejszy jest to, o czym mówiliśmy, przebieg. Jak będę się zachowywał? A że tracę kontrolę nad swoim zachowaniem, nie wiem, co będzie ze mną się działo, czy będę zagrażał sobie lub otoczeniu, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, w pewnym stopniu mogę się uzależnić od tych substancji. Także też muszę brać to pod uwagę, że takie zagrożenia na mnie czyhają. Nie stracę życia, nie stracę zdrowia, chociaż jeżeli rzeczywiście jestem uszkodzony, to nie jest to wykluczone. Także trzeba ostrzegać, trzeba uczulać i zwracać uwagę, że to nie są substancje, które są dla mnie neutralne czy o niewielkiej szkodliwości.
Pan dr Eryk Matuszkiewicz, specjalista toksykologii klinicznej, Szpital Miejski imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. 12.40 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Teraz będzie o postojach taksi. Jakie są przepisy? Czy na postoju taksi, w taksówce powinien być taksówkarz? Ile taksówka czasu może stać na postoju? Postojów coraz mniej, no i taki telefon.
Dzień dobry. Dzwonię ze Szczecina. Jestem taksówkarzem i na pewno nie będę mówił w swoim tylko imieniu, tylko w imieniu większości taksówkarzy. Od jakiegoś czasu na terenie Szczecina, tam gdzie są wprowadzone strefy parkowania, mamy problem, żeby stanąć na postoju taksówek. Stoją taksówki z różnych grup, obojętnie, czy to są boldy, nie boldy, nieważne. Kogucik na dachu, stoimy na postoju taksówek, zajmujemy miejsce, nie płacimy w strefie płatnego parkowania, bo po co? Może Straż Miejska się tym trochę zajęła. Może by się panowie przejechali, zobaczyli, czy ten samochód stoi 10 minut, czy on stoi godzinę, czy stoi pół dnia, czy cały dzień. Bo to też można sprawdzić, a nie tylko łupić każdego, kto stanie gdzieś, gdzie nie opłaci, bo nie ma gdzie stanąć. Bo naprawdę to zaczyna być taki problem, że panowie sobie znaleźli wygodne stawanie bez płacenia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i czekamy na komentarze innych taksówkarzy. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. A teraz przeniesiemy się na teren parkingu przy centrum handlowym Omni Molo.
Dobra, to stały słuchacz Dariusz ze Szczecina. Parking Molo w Szczecinie. Tam jest sieć sklepów różnego rodzaju. Dlaczego jest z automatu wystawiana opłata, czyli parkingowe stawanie na 3 godziny, jeżeli ja na przykład muszę wejść tylko do zegarmistrza czy do jakiegoś sklepu po coś? Jeżeli drugi raz przyjeżdżam do tego sklepu, nie mogę już drugi raz zaparkować, bo darmowy postój został już tak naprawdę wykorzystany.
Dziękujemy. Kilka dni temu pytanie, dziś odpowiedź. Napisał do nas pan Marcin Pikuliński z APCOA Polska Zoo, bo to ta firma obsługuje ten parking. Business Development Manager. I pan Marcin pisze tak. W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji pragnę poinformować, iż na parkingu Omni Molo w Szczecinie obowiązują 3 godziny bezpłatnego parkowania. System nie daje ciągłości czasu darmowego z uwagi na możliwe nadużycia, czytamy. Stąd też po 3 godzinach bezpłatnego postoju system wymusi uiszczenie opłaty za kolejne 3 godziny. Następnie po 6 godzinach łącznie od momentu pobrania pierwszego biletu czy zarejestrowania postoju system ponownie umożliwi pobranie bezpłatnego biletu na okres 3 godzin. Dokładnie takie samo rozwiązanie zostało zaimplementowane w aplikacji mobilnej oraz w QR-kodach. Takie rozwiązanie, czytamy, ma na celu wyeliminowanie pojazdów pozostawionych na dłuższy czas, które zajmują miejsca parkingowe przeznaczone dla klientów Omni Molo w Szczecinie. W przypadku, kiedy użytkownik sam miałby kończyć sesję parkowania, mogłoby dochodzić do zapomnienia, co powodowałoby naliczanie opłaty w sytuacji, kiedy pojazd nie przebywa już na parkingu. Stąd też zostało zaimplementowane rozwiązanie korzystniejsze dla klienta, który nie wymusza na użytkowniku konieczności wykonywania dodatkowych działań. W przypadku postoju krótszego niż 3 godziny, na przykład 1 godzina, taki wybór możliwy tylko w aplikacji mobilnej, tak zwana karencja, czyli czas, w którym system nie wyda bezpłatnego biletu, naliczana jest od zakończenia bezpłatnej sesji, to jest już po jednej godzinie. Dlatego też rekomendujemy skorzystanie z 3 godzin, które docelowo są aktywowane w aplikacji. W tym czasie można wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu bez konieczności ponownego rejestrowania postoju. Oczywiście w przypadku pytań pozostaje do Pana dyspozycji, napisał Pan Marcin Pikuliński, Business Development Manager w firmie APCOA Polska Spółka z o.o. No cóż, z tej odpowiedzi jedno wynika, mianowicie to, że najlepiej mieć tą aplikację i z niej korzystać, no ale rzeczywiście, jeżeli w ciągu 3 godzin znów wracamy na parking, no to mamy problem, bo dopiero po 6 godzinach, przypomnę, system ponownie umożliwi pobranie bezpłatnego biletu na okres 3 godzin. Tyle informacji w tej sprawie. To jest czas reakcji. Przypominam telefony czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Za chwilę będziemy rozmawiać o naszych braciach mniejszych, mianowicie konkretnie o tych skrzydlatych, o ptakach, bo zima już puka do naszych drzwi i okien, no i puka również do ptaków. I tu jest pytanie, czy już powinniśmy zacząć karmić ptaki, przyzwyczajać je do miejsc, gdzie mogą pobierać zdrowy dla nich pokarm, czy też jeszcze z tym się wstrzymać i poczekać, bo skoro nie leży pokrywa śnieżna, skoro śnieg nie pokrywa łąk, pól, trawników, no to wydaje się, że te ptaki mogą sobie pokarm znaleźć. Ale może nie. Może powinno być tak, że powinniśmy już ptaki przyzwyczajać do miejsc, gdzie im pokarm podajemy. Najważniejsze to przypomnienie, że nie możemy podawać im chleba. Pamiętajmy, pieczywo nie służy żadnym, ale to żadnym ptakom. A pan Zbyszek jest przy naszym telefonie na żywo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O postojach taksówek?
No to jest bolączka, ja sam jako taksówkarz bardzo często nie mam gdzie stanąć, bo ktoś sobie postawił, prawda, w sklepie płatnego parkowania i sobie poszedł. I Straż Miejska reaguje, tylko musi o tych rzeczach wiedzieć. Najlepiej jest to zgłaszać do Urzędu Miasta, do działu taksówek, ponieważ oni mają lepszy kontakt szybciej i jeżeli to jest zgłoszone do Urzędu Miasta, do działu taksówek, tego transportu, no to wtedy bardzo szybko jest w stanie się Straż Miejska pojawić i nawet założyć blokadę. W innych miastach też taksówkom, które zostały opuszczone, których nie ma, są zakładane blokady i w tym momencie należy liczyć się z tym, że trzeba będzie zapłacić. Tu jednego, czego nam brakuje w Szczecinie, ja uważam, to brakuje po prostu regulaminu taksówek, więc jest kompletna swoboda. Dawniej, jak były starzy taksówkarze, to każdy wiedział co, gdzie, jak, komu i po co. Teraz niestety nie. Nie ma kursów, nie ma niczego i jest totalny bałagan w tym momencie. Także przydałby się regulamin, który by to jasno określał i wtedy osoby nieprzestrzegujące nie mogłyby na tym postojach stać.
I rzeczywiście, panie Zbyszku, jest tak, że na postojach stoją puste na przykład taksówki i to godzinami i ani widu, ani słychu w niej kierowcy?
Ja sądzę, że każdego dnia jest to ze 30-40 taksówek, które w ten sposób stoją i blokują miejsce do pracy tym, którzy nie mają gdzie stanąć.
Dziękuję bardzo, panie Zbyszku. Pozdrawiamy serdecznie. Szerokiej drogi życzymy w ten niełatwy czas atmosferycznie. Prosimy uważać na drogach. Wracamy do tematu ptasiego. Przy naszym telefonie słuchacz. Dzień dobry, pan Tomek.
Dzień dobry, Tomasz z tej strony. Właśnie jadę z szóstką i tam słyszałem w audycji odnośnie łabędzia z małym. Przejeżdżałem przez ten mop Wysogóra i nadal tam samica jest z małym w tym
biurze. Aha, czyli może wróciła, no bo musimy wierzyć panie Tomku Mateuszowi Grzeszczukowi, rzecznikowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, który mówił, że była interwencja, pracownik był i otworzył bramę, ptaki wyszły, widać wróciły, może im tam dobrze.
Brama jest otwarta, ale samica z młodym dalej sobie pływa tym zbiorniczku.
Dziękuję za te informacje. Tu jest w ogóle pytanie a propos tych zbiorników retencyjnych. Czy one nie powinny być w takim razie pokryte jakąś siatką, jeżeli oczywiście według drogowców ptaki wodne są w tych zbiornikach niemile widziane. Ostatecznie sporo jest jeszcze naturalnych zbiorników, czy to wśród pól, czy to wśród lasów i może tamte ptaki powinny przebywać. Może rzeczywiście wykonać takie siatki, oczywiście takie najlepiej metalowe, żeby się ptaki nie zaplątywały przypadkiem w takie siatki pokrywające tafle zbiorników. No i może w ten sposób uniknąć takich sytuacji. Zweryfikujemy, panie Tomku, pana sygnał, który otrzymaliśmy u Mateusza Grzeszczuka, rzecznika Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wróćmy do ptaków, no bo za oknami coraz chłodniej. No i pytanie, czy już zacząć to dokarmianie tych właśnie sympatycznych, skrzydlatych naszych towarzyszy. Najważniejsze jest, czym karmimy, jeżeli już karmimy. Jednym z dobrych pomysłów na pokarm są wszelkiego rodzaju nasiona. To jest słonecznik, kukurydza, ziarna takie jak proso, pszenica, owies, orzechy, suszone lub świeże owoce, a także gotowane warzywa. Zdecydowanie wszyscy specjaliści, ornitolodzy, weterynarze mówią, że nie jest dobrym pomysłem karmienie ptaków chlebem. Pamiętajmy o tym. Nasiona i ziarna najlepiej wsypywać do karmnika lub specjalnych pojemników. Karmniki to przecież też takie miejsca, w których ptaki mogą na chwilę odpocząć, a także pożywić się właśnie wartościowym pokarmem. Dobrym pomysłem jest także umieszczenie w pobliżu karmnika także poidełka, gdyż w zimie często ptakom brakuje wody, ale oczywiście woda w poidełku musi być często wymieniana. Po pierwsze, bo ptaki ją zabrudzają, no a po drugie jest zima, są mrozy, więc ta woda zamienia się w lód. Przypomnijmy także, że dla wielu ptaków są przygotowane tak zwane pyzy, gotowe mieszanki tłuszczowo-nasienne w formie kul lub dzwonków. Można je kupić w większości sklepów zoologicznych, jednak takie mieszanki bez problemu możemy przygotować sami w domu. By wykonać taki przysmak, potrzebujemy na przykład kostkę smalcu oraz garść nasion i ziaren. Smalec roztapiamy i łączymy z resztą składników, a gdy nasz smalec ostygnie, można włożyć go do pojemnika i wywiesić niedaleko domu. Są specjalne plakaty, które mówią o tym, jak mądrze dokarmiać ptaki. Warto o tym pamiętać, że główna zasada to ziarna, zbóż i gotowane warzywa, nie solone. Nie gotujemy zwierzakom, ptakom warzyw pod nas, czyli nie przyprawiamy ich, żeby były smaczniejsze. Nie o to chodzi. Dla wielu ptaków wyzwaniem są też orzechy włoskie, ziemne, niesolone, laskowe. Oczywiście słonina. Jeżeli słonina, to też nie jakaś wędzona, solona, tylko surowa. Jeżeli chodzi o karmniki, warto je umieszczać z daleka od zagrożeń. Dróg, lęgowisk, psa, kota, dużej liczby okien, budynków, dużej liczby ludzi. Trzeba takie miejsce na uboczu zrobić. Chociaż z drugiej strony, jeżeli chodzi o okna, balkony, no to kuszące jest, żeby gdzieś blisko okien jednak umieszczać takie miejsca, bo to przecież ogromna radość, kiedy patrzymy na to właśnie dokarmianie, jak te ptaki różnorodne przylatują i można to wszystko śledzić. Warto pamiętać, że pokarm dla ptaków powinniśmy kłaść w tym samym miejscu, gdyż ptaki przyzwyczajają się do miejsca, w którym są karmione. No i jeżeli zaczynamy już, kiedy już jest bardzo chłodno, tak jak teraz, to trzeba je regularnie dokarmiać do końca zimy. Konsekwencja może tu decydować o życiu zwierząt, gdyż mocno przyzwyczajają się do okazywanego wsparcia. Podczas coraz łagodniejszych zim z brakiem śniegu ptaki powinny same sobie radzić w zdobywaniu pokarmu, ale to jednak nie oznacza, że nie możemy im pomóc w inny sposób, bo możemy zatroszczyć się o ich naturalne stołówki i posadzić w ogrodzie drzewa drzewa i krzewy owocowe, ale to już oczywiście, jeżeli chodzi o ten sezon jesienno-zimowy, pieśń przyszłego roku, bo na takich drzewach owocowych przez jesień i zimę utrzymują się owoce stanowiące dla ptaków pokarm. Do nich należą na przykład bez koralowy, jarząb pospolity, dereń, dzika róża, bezczarny, kalina koralowa, głuk czy tarnina. Możemy oczywiście odżałować także jabłka, bo jabłka czy gruszki jak najbardziej także znajdą swoich zainteresowanych wśród ptaków. Tyle tych porad dla naszych słuchaczy. Czekamy na połączenie z panią Marzeną Białowolską. Nie mamy jednak połączenia z panią Marzeną, bo chciałem zapytać, czy już można karmić te ptaki, ale my ryzykujemy stwierdzenie, że tak, już można, tylko pamiętajmy o tym, że jak ptaki przyzwyczajamy, to już róbmy to do końca zimy. A teraz wracamy do telefonów od słuchaczy. Problem z autobusem 806.
Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie linii autobusu 806. Dzisiaj rano godzinie 7:16 autobus wyjechał z placu Rodła. Był wpuszczony mały autobus zamiast autobusu przegubowego. Już na trzecim przystanku kierowca nie był w stanie wpuścić więcej pasażerów. Dzieciaki rano nie mogły dojechać do szkoły, już nie mówiąc o ludziach do pracy. I teraz moje pytanie. Zadzwoniłem do ZTITM-u, pan powiedział, że PKS ma obowiązek puścić duży autobus, że zostaną ukarani. Ale mam pytanie, czy to tak musi wyglądać, bo to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy autobus rano przyjechał malutki, a ludzie naprawdę tam rano między godziną 7 a 8, wiadomo, do szkoły, do pracy. I ludzie stali na przystanku, nie weszli do autobusu, musieli czekać na następny autobus, a ci, co usiechali, to po prostu był autobus przeładowany, jakby był, naprawdę ludzie się nogami upychali. Czy to tak powinno wyglądać? Dziękuję, pozdrawiam.
Oczywiście, że tak nie powinno wyglądać. Zapytamy Zarząd Drugi Transportu Miejskiego w jednym z najbliższych programów. A inne pytania, opinie prosimy kierować pod czujny 510-37-32 albo pod nasz adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziękujemy za dziś i prosimy o jeszcze Wawrzyniec Szwaja, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12:00 Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.